Między небом а землёй.
Łukasz Kaźmierczak, kłaniam się Państwu w pierwszych minutach niedzielnego popołudnia, dziś w programie Ciekawy Eksperyment. Spojrzymy na Biblię przez okulary, ale nie tylko te różowe, ale także wirtualne. Zaprosimy również Państwa już nie na wirtualne, tylko jak najbardziej realne letnie plenerowe seanse filmowe z misją. Zapytamy także o kondycję współczesnej muzyki chrześcijańskiej. I od niej zaczynamy nasze dzisiejsze spotkanie między niebem a ziemią. Jak powszechnie wiadomo, kto śpiewa, ten dwa razy się modli. Takie przesłanie towarzyszy organizatorom przeglądu muzyki chrześcijańskiej w Gnieźnie. Jego kolejna edycja odbyła się krótko przed wakacjami. Jaka jest dziś kondycja muzyki chrześcijańskiej i gdzie można jej posłuchać? Sprawdzał Rafał Muniak.
Nie bój się,
kto śpiewa, podwójnie się modli. Gdzie słyszysz śpiew, tam wchodź, tam dobre serca mają. Źli ludzie, wierzaj mi, ci nigdy nie śpiewają.
Dlatego ksiądz Andrzej Januchowski z parafii w Modliszewie w Gnieźnie od kilku lat organizuje z powodzeniem przeglądy muzyki chrześcijańskiej.
Muzyka chrześcijańska jest ciągle grana, z tym, że ona nie jest tak troszeczkę dowartościowana komercyjnie. Pojawia się sporadycznie przy różnych okolicznościach. Ten przegląd, który organizujemy, ma przede wszystkim przybliżyć i zapoznać młodych ludzi w ogóle z taką działalnością i z taką twórczością. Chodzi nam o to, żeby muzyka upowszechniła się wszechstronnie, dlatego mamy charakter chrześcijański, nie tylko jakoś jedno wydzielony kierunek, ale całość twórczości. Okazuje się, że w świecie, w Europie, no i w Polsce też jest wiele grup, które śpiewają ten rodzaj muzyki, z tym, że on medialnie jest bardzo w małym zakresie prezentowany. Gdzieś szuka się po różnych forach internetowych, wyszukuje się różne strony zespołów, które coś tam prezentują, coś zapiszą i ta twórczość zeszła na taki drugi plan.
Na przegląd muzyki chrześcijańskiej w Gnieźnie co roku zgłaszają się młodzi artyści.
Dzisiaj będę śpiewała hymn Światowych Dni Młodzieży Błogosławieni Miłosierni. Będę śpiewała i grała na skrzypcach.
Dlaczego akurat wykonujesz taką muzykę chrześcijańską?
Ponieważ w każdej z tych pieśni odnajduję Boga i moja wiara się pogłębia. Ta muzyka najczęściej właśnie w tych słowach pieśni różnych, to ona pokazuje i jeszcze bardziej nam uświadamia, że Bóg jest z nami, że nas kocha i że powinniśmy w Niego wierzyć.
Ja dzisiaj śpiewam sama, śpiewam Ty tylko mnie poprowadź, wykonawcy Tomasza Kamińskiego. No bardzo wierzę w Boga i właśnie lubię takiego typu piosenki i czuję się w nich dobrze.
Śpiewam utwór Schowaj mnie pod skrzydła swe. Też trzeba wspomnieć, że należymy do takiej scholi, zespół Wesołe Nutki. Kto śpiewa, modli się podwójnie, a że jestem osobą wierzącą, to uważam, że w taki sposób im się najlepiej modlę. Dużo osób też się tak wstydzi, krępuje i trzeba ich jakby pomóc im w to przełamać.
Okazuje się z obserwacji kilkuletnich, młodzież ciągle wyszukuje. Wykorzystuje się to przy okazjach różnych rocznic, jubileuszy, czy też udzielanych sakramentów, zaślubiny, chrzty, komunie i tak dalej, w wspólnotach parafialnych, czy różnych wspólnotach chrześcijańskich, bo to też mówimy o szerokim zakresie muzyki.
Od razu mi się przypominają słowa ojca Jana Góry, który kiedyś zauważył, że po różnych spotkaniach takich religijnych, gdzie są czuwania, modlitwy, przede wszystkim się zapamiętuje muzykę.
Mówi ksiądz Jacek Krzesiński z Gniezna.
I jak ludzie wychodzą z takiego spotkania, to nucą coś.
Najbardziej znamy chyba przeboje lednickie, tak? Zapalić trzeciego tysiąclecia.
Właśnie. Dlatego, że one wpadają w ucho i łatwiej jest nam zapamiętać melodię niż jakieś inne treści, co oczywiście nie oznacza, że te treści są niewarte tego, żeby je powtarzać czy żeby je w jakiś sposób rozpowszechniać, ale muzyka ma to do siebie, że rzeczywiście wpada w ucho i się ją niesie.
Czy łatwo młodych zachęcić do wykonywania muzyki chrześcijańskiej dzisiaj?
Jako organizatorzy nie mamy z tym problemu. Wiadomo, że okres epidemiczny troszeczkę nam to utrudnił, dlatego że jak wiemy, przegląd miał być organizowany w październiku, teraz odeszli nam maturzyści chociażby, w związku z tym część tych tych osób, które się zgłosiły, już nie mogła wziąć udziału. Gdy wznawialiśmy teraz tę edycję po raz drugi, to spotkaliśmy się z bardzo pozytywnym odbiorem, z ogromną życzliwością i radością ze strony uczestników. Bardzo się cieszyli, że możemy się spotkać i my też się cieszymy.
A mamy jakieś przeboje teraz takie chrześcijańskie z ostatnich lat, powiedzmy, które są popularne bardziej wśród młodzieży?
Cały czas niegasnącą popularnością się cieszy Barka, cały czas Błogosławieni Miłosierni, hymn z 2016 roku. To są takie utwory, które młodzież, nawet ta młodzież jakoś daleka, powiedziałbym, od klimatów kościelnych, bardzo dobrze zna i tak, rzeczywiście to z nimi nawet można pośpiewać.
Jak ksiądz uważa, jaka jest dzisiaj rola takiej muzyki chrześcijańskiej?
Myślę, że ogromna. To jest już kolejny przegląd piosenki chrześcijańskiej i on przynajmniej mnie, jako księdzu, któryś już z kolei raz zasiada w jury, pokazuje, że mamy bardzo dużo pochowanych gdzieś talentów.
Dodaje ksiądz Sebastian Hibner, proboszcz ze Strzyżewa Kościelnego.
I dzięki takim przeglądom te talenty wychodzą na zewnątrz, my je dostrzegamy, a tych uczestników mobilizuje taki przegląd do tego, żeby rozwijać ten swój talent. I bardzo często dowiadujemy się, że rzeczywiście ten talent jest nie tylko rozwinięty, ale ktoś w tej dziedzinie muzycznej poszedł dalej się kształcić. Więc myślę, że jest to wielka rzecz, piękne też przeżycie dla słuchaczy i dla nas też członków jury, ale pamiętajmy, że te przeglądy są przeważnie organizowane są z okazji Dnia Papieskiego, więc jest to też połączenie wielkiej czci i miłości do naszego kochanego polskiego papieża, a z drugiej strony właśnie chwalenie Pana Boga śpiewem i muzyką.
Proboszczowie na parafiach tworzą właśnie takie zespoły, wspierają je, ta muzyka się rozwija?
Wspieramy na pewno, mówię za siebie, bo jestem młodym proboszczem, natomiast dzisiaj problem jest inny, ogrom obowiązków tych młodych ludzi nie zawsze pozwala zgromadzić ich przy kościele i stworzyć jakieś schole. Myślę, że jest to w większości przykład większych parafii, gdzie o tą młodzież jest łatwiej dzisiaj, ale zdarzają się takie małe talenty, które wspomagają na przykład naszych organistów i gdzieś tam zaczynają od wspólnego śpiewania w pojedynkę na chórze, na mszy niedzielnej czy na ślubach i tak się rodzą te pierwsze talenty. Ja byłem kantorem w seminarium duchownym, więc dla mnie muzyka to taka codzienność. Bardzo pomaga mi też. Ja sobie nie wyobrażam liturgii w ogóle bez muzyki i ta muzyka mi też pomaga w moim kapłaństwie.
Muzyka chrześcijańska dzisiaj powinna przede wszystkim przekazywać tajemnice naszej wiary w sposób łatwo przyswajalny, czyli przez muzykę, która dociera do słuchaczy i przez to oni też wiedzą, jak rozpoznawać religię, jak rozpoznawać znaczenie naszej wiary.
No właśnie, Pana zdaniem, gdzie szukać hitów, że tak powiem, najnowszych muzyki chrześcijańskiej obecnie?
Każdy ma jakieś swoje preferencje muzyczne. Ja się zajmuję muzyką dawną, muzyką klasyczną bardziej, muzyką chorałową, więc ja szukam natchnienia w takiej muzyce poważnej. Są też młodzież dzisiejsza bardzo łatwo reaguje na muzykę popularną. Tylko niestety często ta muzyka popularna wiąże się z tandetą, więc musimy umieć rozróżnić, co jest dobrze jakościowo zrobione. Muzyka chrześcijańska łączy w sobie wiele aspektów różnego rodzaju muzyki. Muzyki popularnej, muzyki rockowej, muzyki hip-hopowej nawet na festiwalach, muzykę klasyczną. Każdy ma coś dla siebie, ale najważniejszym aspektem tego musi być przekaz, jakie jest sedno naszej wiary.
Ale współczesna muzyka chrześcijańska ma swoje nowe gwiazdy i przeboje, mówi Patryk Gadziński, organista, dyrygent i kompozytor.
Najbardziej teraz znane przeboje, często teraz zespół TGD robi wielką reklamę, uczestnicząc z różnymi rodzajami gwiazdami typu Kuba Bada, Kasia Cerekwicka, osoby, które świetnie wykonują dobrą muzykę.
To już jest pierwsza liga wokalna, tak?
To jest już najwyższa liga wokalna, ale coraz więcej młodzieży na tą ligę się rzuca i sobie dobrze radzi. Na ogólnopolskich konkursach, w których często biorę udział z moimi uczniami, bardzo wiele osób śpiewa bardzo wysokiej jakości muzykę, bardzo trudną, więc ta muzyka się bardzo dobrze rozwija w dzisiejszych czasach. Jestem organistą, Lednica należy pod moją parafię, więc dużo tych materiałów lednickich przechodzi i to jest muzyka łatwa, lekka i najważniejsze, przekazuje tajemnicę sedna wiary. Na tym ma polegać chyba muzyka chrześcijańska. Pierwsza rzecz, jaka powinna być brana pod uwagę, ewangelizacja następuje dzięki tej muzyce.
Grupa młodych ludzi połączyła miłość do Boga i do nowych technologii. Z tej miłości zrodził się projekt o nazwie Miejsce Słowa i tworząca się właśnie fundacja. W technologii VR nagrali film z biblijnej Ostatniej Wieczerzy i tak właśnie chcą ewangelizować. Szczegóły przybliża Sandra Soluk.
Geneza tego projektu jest taka, że pomysł powstał podczas modlitwy. Celem Miejsca Słowa jest ewangelizacja. Drugim takim istotnym elementem jest to, że staramy się zastosować najnowszą technologię, która jest obecna na rynku. Aktualnie w Polsce i ogólnie na świecie VR, czy filmowanie w VR-ze nie jest jeszcze dobrze rozpoznawalną technologią i musieliśmy trochę przejść wszystko sami. Ściągaliśmy kamerę z Amsterdamu.
Wygląda to tak, że zakłada się nam na głowy okulary VR i słuchawki i nagle przenosimy się w inny świat. Wy akurat chcecie nas przenieść w świat biblijny. I tutaj ostatnia wieczerza. Ile to trwa? Jak to wygląda, kiedy się zakłada te okulary? I czy na tej ostatniej wieczerzy planujecie poprzestać?
Ostatnia wieczerza jest dopiero początkiem. Film trwa około 5 minut. Celowo pierwszy film stworzyliśmy dosyć krótki, żeby zobaczyć, jak ludzie reagują na tę technologię. Po pierwszych pokazach okazało się, że nawet osoby starsze bardzo dobrze to przyjęły, nawet chciały dłużej przebywać w tym doświadczeniu. Nie jest to film 3D, jak większość osób myśli, lecz film 360 stopni. Czyli ja jako widz mogę obrócić głowę w każdym kierunku i wszędzie mam obraz. Czyli jest to doświadczenie, jakbym był w obrazie i w środku danej sceny. Głównym celem jest ewangelizacja i też, żeby to było doświadczenie medytacyjne. Czyli idea jest taka, że należy przeczytać fragment, w tym przypadku ostatniej wieczerzy.
Bardzo ładnie oprawiony na kawałku drewna.
Tak, to też celowo jest taki zabieg, żeby już przenieść widza w doświadczenie historyczne. Po kontemplacji Słowa Bożego zakładamy okulary i obserwujemy to, co przeczytaliśmy przed chwilą.
Ja już byłam i jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. A pani?
Też jestem zaskoczona.
To było pani pierwsze doświadczenie z VR-em?
Tak, i to na pewno sprawia, że dłużej wychodziłam z tej rzeczywistości. Myślę, że tak zaskakująco łatwo wchodzi się w tę rzeczywistość. Przyszło mi to przez głowę, kiedy jakby miałam te okulary na sobie. Czy to jest bardziej kino, czy idzie to we mnie ku jakiemuś tam przeżyciu religijnemu? I to drugie to chyba nie. Ale to jest zawsze trudno powiedzieć, bo dzieła dotykające tej tematyki, one jeżeli nawet nie ewangelizują wprost, tak, nie głoszą, one przez samo nakłonienie do przemyślenia sytuacji no, z niecodziennego punktu widzenia, w którym jesteśmy ulokowani, prowokują do tego, żeby zacząć sobie pewne pytania zadawać. A jaka będzie odpowiedź, no to oczywiście tego przewidzieć nie możemy.
Jak było, panie Marcinie? Pierwsze doświadczenie z VR-em?
Nie, wiele takich doświadczeń już było. Tutaj jesteśmy w roli pasywnej, w związku z czym jest taka sytuacja, w której aż prosi się, żebyśmy chcieli jakoś zareagować. Nie ma.
Chciał pan sięgnąć po ten chleb.
Nie uprzedzajmy faktów. Oczywiście. Ja myślę, że każda droga do tego, żeby pewne, czasem trudne dla niektórych treści uprzystępnić, jest dobrą drogą. Tu chodzi o pewnie poczucie wspólnoty, bo siadając w kręgu z innymi osobami, zawsze jest coś, co przykuwa naszą uwagę.
Ale z innymi osobami tam na filmie, czy z innymi osobami, które siedzą wokół nas i doświadczają tego samego?
Nie, nie. Z tymi osobami nie mamy w zasadzie kontaktu, bo właściwie widzimy tylko to, co na filmie, w tych szczelnych okularach i w słuchawkach, w związku z czym no jest to pewna namiastka jakiegoś kontaktu z drugim człowiekiem. Zostajemy wsadzeni w bardzo realną nierzeczywistość. Wiadomo, że tutaj te treści są z jednej strony bardzo tradycyjne i osadzone w kulturze, a z drugiej strony na swój sposób będzie to jakaś forma buntu. Bo jednak Jezus był buntownikiem w swoich czasach zwłaszcza. Myślę, że do dzisiaj jest, tylko trzeba ten bunt i jego istotę zrozumieć.
Bardziej rozrywka czy bardziej ewangelizacja?
Bardziej sposób do skłonienia, do zastanowienia, do kontemplacji. Ani rozrywka, ani ewangelizacja.
Póki co widać was tutaj w Muzeum Archidiecezjalnym. Tu będzie można na to przychodzić, czy nie?
Aktualnie jest to nasz ostatni pokaz w tym miejscu. Jesteśmy w trakcie tworzenia fundacji. W momencie, kiedy uda się nam to zrealizować, będziemy realizować te pokazy w różnych parafiach, ale naszym takim ważniejszym czy kolejnym celem jest stworzenie stacjonarnego miejsca Słowa w Centrum Poznaniu, tak żeby każda osoba bezpośrednio z ulicy mogła po prostu przyjść, doświadczyć.
Jak wyglądają kulisy nagrywania takiego filmu? Nie chcę zdradzać się, którym apostołem byłam, ale byłam jednym z nich, zakładając te okulary VR i siedziałam w centrum wydarzeń. Mogłam się rozejrzeć po całej wieczerzy, zobaczyć wszystkich apostołów, sufit, podłogi.
To jest tylko 5 minut, ale oczywiście proces produkcyjny trwał 2 do 3 miesięcy. Nad tą sceną pracowało 60 osób. Musieliśmy stworzyć od nowa i zbudować wieczernik, tak żeby to było miejsce, gdzie w sposób studyjny możemy to nagrać.
Innymi słowy, prawdziwe studio jak do normalnego filmu.
Tak, i jest to nagrywane wszystko w sposób ciągły. Nie może tam być żadnych przerw, ponieważ jest ustawiona kamera w miejscu, gdzie siedzi jeden z apostołów i kamera ma soczewki. Tam jest 8 soczewek, i mamy możliwość rozejrzenia się właśnie tak, jakbyśmy byli w tym miejscu. Ale ważnym elementem też tego doświadczenia jest dźwięk 3D.
Oczywiście zaczęłam się rozglądać w górę, w dół i na boki i w pewnym momencie spojrzałam w dół na podłogę, która wydawała się być bardzo głęboko i przestraszyłam się trochę. Nawet myślałam, że spadnę z krzesła przez chwilę, ale udało się utrzymać równowagę, więc naprawdę dosyć realistycznie jest to wszystko oddane.
Tak, naszym głównym celem było odzwierciedlenie Ewangelii i ostatniej wieczerzy, tak jak naprawdę ona miała miejsce. I oczywiście też współpracowaliśmy z biblistami, zakonnikami, ponieważ oczywiście nie wiemy, jak dokładnie wyglądało. Jest oczywiście bardzo dużo różnych źródeł, jaki wystrój, czy to było w sali dosyć bogatej, czy raczej w takiej biednej, w jaki sposób apostołowie siedzieli. Też postaraliśmy się, aby na przykład pokarmy były prawdziwe.
Ciekawym elementem też są te rozmowy prywatne, których w Biblii nie znajdziemy.
Tak, to było też najtrudniejsze dla nas, ponieważ wiadomo, że ostatnia wieczerza no nie trwała też 5 minut, nie wiem, może 2 godziny, jak normalna wieczerza. No i nie rozmawiali apostołowie tylko o tym, co jest zapisane w Piśmie Świętym.
Teraz zaproszenie na wakacyjne plenerowe kino z misją. Przy ulicy Szewskiej w Poznaniu czekają nas latem dwa wartościowe wieczorne pokazy filmowe. Jeden wkrótce, jeszcze w lipcu, drugi w sierpniu. To wspólny projekt misji na Szewskiej i poznańskich jezuitów. Wstęp wolny. Szczegóły przybliża Kinga Waliszewska z misji na Szewskiej.
Po raz trzeci w czasie wakacyjnym, właściwie u zbiegu ulic Szewskiej i Dominikańskiej w Poznaniu, przed kościołem ojców jezuitów, czyli przed sanktuarium Matki Bożej Różańcowej. Tam jest taki mały placyk, blisko centrum, blisko Starego Rynku, blisko ulicy z jednej strony Garbary, Mały Garbar i takie miejsce, które jest niby właśnie blisko takich ruchliwych ulic, a z drugiej strony jest takie jednak osłonięte, trochę wycofane i właśnie ten placyk, który jest taki trochę wydzielony od chodnika, od ulic otaczających, wydaje się być idealnym miejscem na takie właśnie spotkanie kulturalne.
Nie będzie za głośno?
Na pewno nie, jeśli chodzi o te duże ulice, natomiast czasami głośniej jest, kiedy przejedzie akurat obok jakiś pojazd, natomiast to są tylko takie chwilowe, dodatkowe dźwięki. Dotąd nasze seanse no, udawały się, chyba że deszcz padał, to jest oczywiście nieprzewidywalne.
Kino na Szewskiej, co nas czeka w tym roku?
No właśnie, my to nazwaliśmy Kino z Misją, tą naszą taką no, akcję powiedzmy, dlatego, że staramy się, żeby dobierać takie filmy, które no, mają coś więcej, coś głębiej powiedzieć widzowi. Jakieś przesłanie takie głębsze, właśnie ewangelizacyjne, czasami bardziej wprost, czasami mniej wprost. W każdym razie z jakimś takim przesłaniem zawsze to ma być film. W tym roku wybraliśmy dwa. Jeden z nich, który proponujemy 9 lipca o 21:00, Największy dar, to jest film w reżyserii Emanuela Cotello, hiszpańskiego scenarzysty. Tym razem trochę tak jak już poprzednie jego filmy, ma on warstwę taką trochę fabularyzowanego dokumentu w konwencji westernowej komedii, ale także kina faktu, czyli znowu mamy troszkę kina fabularnego, opowieści takich prawdziwych wywiadów z osobami i o ich doświadczeniach życiowych. Film dotyczy tytułu Największy dar, przebaczenia, dobrze zrobiony film.
Sztuka przebaczania się przydaje w życiu często.
No, jak zresztą usłyszymy w kilku wypowiedziach nagranych właśnie z różnych stron świata. Opowieści są o bardzo trudnych sytuacjach, których bohaterowie doświadczali. To są prawdziwi ludzie, realne opowieści. To jest właśnie ta część dokumentalna. Także rzeczywiście myślę, że każdy z nas coś może tutaj zaczerpnąć z tych opowieści dla swojego życia, bo faktycznie temat jest po prostu aktualny zawsze i nieważne, gdzie ktoś mieszka.
To 9 lipca.
Natomiast drugi film, który proponujemy w sierpniu, 20 sierpnia dokładnie, troszkę wcześniej o godzinie 20. To film Z miłości do Joey. To jest właściwie film oparty o prawdziwą historię, taki można powiedzieć dramat biograficzny. Historia o małżeństwie muzyków, którzy w którymś momencie tej swojej kariery rzeczywiście zawrotnej w Stanach Zjednoczonych, muzyka no taka właśnie z chrześcijańskim przesłaniem, postanawiają trochę się ustatkować, przychodzi na świat ich dziecko, no i wydawałoby się, że początek pięknej rodzinnej historii, no ale wiemy, że życie jest często zaskakujące, ja nie będę tutaj zdradzać, można co nieco w zwiastunie zobaczyć więcej, ale no historia po prostu taka życiowa, tak jak powiedziałam, oparta na fakcie, także oczywiście jest to film fabularny, natomiast no, taka poruszająca po prostu i dająca do myślenia, jak tutaj zapewniają nas zapowiedzi. Wiele z tych obrazów czy myśli, przesłanie zostaje i długo w człowieku pracuje.
Kto przychodzi na Szewską na te seanse? Ilu widzów możecie wpuścić?
No, mamy trochę oczywiście ograniczone miejsce, to nie jest jakiś wielki plac, natomiast zwykle w poprzednich latach bywało, no powiedzmy, około 50 osób. Czasami były osoby, które no, wiedziały o tym, przychodziły po prostu i oglądały film od początku do końca, ale ponieważ właśnie to miejsce jest takie przejściowe, można powiedzieć, znaczy ludzie trochę wędrują wieczornymi godzinami lata w kierunku na przykład Starego Rynku.
Zerkają.
Zerkają, coś ich właśnie zastanowi, przystaną na chwilę, czasami zostaną trochę dłużej, czasami już do końca filmu, a czasami chwilę popatrzą, nie, może niekoniecznie im się spodoba i idą dalej. W związku z czym każdy właściwie może przyjść, to jest seans otwarty, więc zapraszamy, kto tylko by chciał, jest taka możliwość.
Ekran postawicie duży?
Tak, mamy taką właśnie sposobność, że na drzwiach zamkniętego oczywiście kościoła ten ekran ustawiamy, krzesła są do rozstawienia, także zawsze możemy też dostawić, jeśli jest taka potrzeba, czasami to się zdarzało. Także no, w tym momencie jedynie pogoda deszczowa może nas trochę tutaj nam plany pokrzyżować, natomiast raz już nam się w minionych latach to zdarzyło, no wtedy liczymy na też tutaj gospodarzy naszych, czyli ojców jezuitów, że pomieszczenie takie większe nam otworzą i wtedy w razie niepogody właśnie tamten seans przeniesiemy.
Co jeszcze planujecie w te najbliższe miesiące?
Teraz mamy taką właśnie jednak przerwę wakacyjną, znaczy się w normalnym czasie, no oczywiście w ostatnim czasie pandemia nam tutaj uniemożliwiała spotkania otwarte właśnie na Szewskiej w biurze Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie, gdzie zapraszamy normalnie na takie cykliczne spotkania z gośćmi, czasem też filmowe, albo dotyczące no właśnie jakichś naszych działań, naszej misji. W najbliższym czasie, w tym wakacyjnym, akurat takich spotkań raczej nie planujemy, chyba że coś nadzwyczajnego nam się wydarzy. Natomiast zawsze zapraszamy do naszego sklepiku, w którym można nabyć produkty wyprodukowane przez chrześcijan z naszych braci z Ziemi Świętej, z Betlejem okolic. To jest w ramach naszej stałej kampanii całorocznej SOS dla Ziemi Świętej. Kupując takie produkty, w większości z drewna oliwnego, można po prostu wspierać ekonomicznie właśnie tych chrześcijan, którzy, no jak wiemy, szczególnie ze względu teraz na pandemię, ale ogólnie od wielu, wielu lat z różnymi problemami się spotykają i nie mają tam łatwego życia. Dlatego, no każdy zakup tutaj po prostu ich wspiera, więc do sklepiku na Szewską 18 jak najbardziej zapraszamy.
A wątek Ziemi Świętej i chrześcijan pojawiał się w waszych dyskusjach w czasie pandemii. Jednej z nich, kiedy była mowa o świętach Bożego Narodzenia, w takim spotkaniu online, niestety online, ale takie spotkanie było.
Dokładnie tak i dlatego w okolicy Bożego Narodzenia, ponieważ zwykle w Adwencie tą naszą kampanię szczególnie promujemy, no ze względu chociażby na to, że właśnie większość z tych naszych zaprzyjaźnionych z naszym stowarzyszeniem rodzin tam z Betlejem i okolic pochodzi, tam pracuje, tam mieszka. My właśnie w taki sposób im pomagamy. Oni oczywiście produkują żubki, produkują małe figurki małego Jezusa, najróżniejsze te szopki, małe, duże, także to są takie ozdoby choinkowe, oczywiście w związku z czym tutaj rzeczywiście ta nasza kampania w okolicy Bożego Narodzenia. W zeszłym roku akurat rzeczywiście była taka zupełnie wyjątkowa, dlatego że właśnie jeden z tych zaprzyjaźnionych z nami sprzedawców postanowił, no właśnie, ponieważ była pandemia, żaden pielgrzym nie mógł przyjechać do Betlejem, a zwykle jest ich bardzo wielu, no to on postanowił właśnie wyprodukować taką małą ozdobę choinkową z drewna oliwnego, ale też z fragmentem masy perłowej, no i to był taki symbol, że można było to kupić też u nas przez nasze pośrednictwo i ten kawałek Betlejem jakby wziąć do siebie, do domu i w ten sposób właśnie wspierać też tak symbolicznie tamtejszych chrześcijan.
Dominikanin ojciec Dawid Grześkowiak do dzisiejszych rozważań Ewangelii wplata postać pewnego młodego błogosławionego.
Szczęść Boże! Zanim przejdziemy do dzisiejszego spotkania ze Słowem, chciałbym zaproponować spotkanie z wyjątkową osobą, z wyjątkową postacią. Jest to postać bardzo mi bliska, z którą łączy mnie szczególna więź, ponieważ jest to mój patron w zakonie. Każdy dominikanin, kiedy jest ubierany w habit, otrzymuje jakiegoś patrona. Patrona, który jest związany z naszym zakonem, jest to święty lub błogosławiony. I tego patrona się nie wybiera, tego patrona się losuje. Mówi się, że to właśnie my nie wybieramy patrona, tylko patron nas wybiera. No i ja zostałem wybrany przez takiego włoskiego błogosławionego, Pier Giorgio Frassatiego. Jest to błogosławiony z początku tego wieku student, człowiek, który w młodym wieku osiągnął już wielką świętość, a papież Jan Paweł II nazwał go człowiekiem ośmiu błogosławieństw, bo to był człowiek, który był wcieleniem Ewangelii, był wcieleniem tych błogosławieństw, który był proaktywny, czyli nieustannie zaangażowany w wiele różnych inicjatyw i to nie tylko religijnych czy kościelnych, ale też społecznych, studenckich. Był to człowiek też głębokiej wiary i duchowości. To był człowiek, który codziennie karmił się Eucharystią, modlił się bardzo dużo i ta modlitwa, to spotkanie z Bogiem pchało go też do praktycznej miłości. Miłości, która polegała na tym, że pomagał ubogim. Pomagał w tajemnicy przed swoją rodziną, bo Pier Giorgio wywodził się z rodziny zamożnej. Jego ojciec to był senator włoski, założyciel dziennika gazety La Stampa. Jego matka była artystką i rodzicom było też trochę nie po drodze z Panem Bogiem. Także nie rozumieli jego pobożności, nie rozumieli jego zaangażowania właśnie w sprawy wiary. I on też nie chwalił się tym, co robi, ponieważ byłoby to straszne faux pas, że on, chłopak z bogatego domu, chodzi po jakichś dzielnicach marginesu społecznego i zadaje się z takimi ludźmi. A on nie tylko się z nimi zadawał, ale on był blisko nich, bo jego pomoc to nie była tylko pomoc finansowa, materialna, masz pieniądze i do widzenia. Tylko to była pomoc, która polegała też między innymi na tym, że był obecny, że był współczujący, że był zainteresowany sprawami tych ludzi. Kiedy odwiedzał chorych, to nie tylko kupował im ze swoich pieniędzy leki, ale przynosił chociażby kwiaty czy jakieś upominki. Oczywiście był obecny, rozmawiał, był współczujący. Ta postać, moim zdaniem, bardzo dobrze wpisuje się w to, co nam dzisiaj chce powiedzieć Słowo Boże. Dzisiejsze Słowo Boże można by streścić w takim jednym słowie kluczu, a mianowicie prorok, czy też proroctwo. Jak to się ma do siebie, postaram się wyjaśnić po krótkiej przerwie, na którą teraz zapraszam i zapraszam po przerwie. Pierwsze czytanie pochodzi z księgi proroka Ezechiela i Pan Bóg tam zwraca się do proroka w następujących słowach. Synu człowieczy, posyłam cię do synów Izraela, do ludu buntowników, którzy mi się sprzeciwili. Oni i przodkowie ich występowali przeciwko mnie aż do dnia dzisiejszego. To ludzie o bezczelnych twarzach i zatwardziałych sercach. Posyłam cię do nich, abyś im powiedział. Tak mówi Pan Bóg. A oni, czy będą słuchać, czy też zaprzestaną, są bowiem ludem opornym, przecież będą wiedzieli, że jest prorok wśród nich. Można powiedzieć, że to niezbyt zachęcające słowa dla proroka, który ma iść i głosić i najprawdopodobniej, jak pokaże historia, poniesie klęskę, że ludzie nie będą chcieli słuchać tego, co mówi Pan Bóg. Zatem będzie to pozornie misja skazana na porażkę. I można powiedzieć, że to samo przydarza się Panu Jezusowi w dzisiejszej Ewangelii, kiedy On przychodzi do swojego rodzinnego miasta razem z uczniami, a ci, którzy Go słuchają, Jego znajomi, współmieszkańcy Jego miasta, dziwią się, skąd On to ma. Przecież to jest chłopak, którego my znamy. Zwykły chłopak, syn cieśli, a teraz jest wielkim nauczycielem i cudotwórcą. Niemożliwe. I to jest przyczyną ich niewiary i też tego, że Pan Jezus za wiele nie może tam zdziałać. Jak to teraz się wiąże z postacią błogosławionego Pier Giorgio Frassatiego, o którym mówiłem na początku? Wydaje mi się, że Pier Giorgio to był też taki prorok. Prorok, który był posłany przez Boga i jego głoszenie to nie były słowa. Najczęściej nam się kojarzy, że prorok to jest jakiś charyzmatyczny kaznodzieja, czasem trochę dziwny, taki boży szaleniec. To często dzisiaj mamy proroków pomiędzy nami, a ich nie zauważamy, bo są właśnie tacy niepozorni. Tacy jak ten błogosławiony włoski młody chłopak. Prorok to jest ten, który jest heroldem Bożym, który jest posłańcem. Co Bóg mówi do każdego z nas? Całe słowo, które wypowiedział, do nas można by streścić w jednym zdaniu. Ja Ciebie kocham, zależy mi na Tobie, chcę dać Tobie moją miłość, chcę dać Tobie moją przyjaźń. I Pier Giorgio to jest człowiek, który całym sobą starał się przyjmować tą Bożą miłość. I ta Boża miłość od środka, można powiedzieć, że go wręcz rozsadzała. Dlatego był taki aktywny i zaangażowany, bo ta miłość dawała mu tyle energii, żeby czynić dobro po prostu wszędzie, gdzie się da. On sam powiedział, że prawdziwe dobro czyni się w ukryciu, nie tylko dlatego, że ukrywał to przed swoją rodziną, ale nie chciał po prostu, żeby było to dobro szumne. Każdy, kto jest ochrzczony, jest powołany, wezwany do tego, żeby być prorokiem, żeby być prorokiem Boga. To jest zarówno wielki zaszczyt, jak i też duża odpowiedzialność. To jest przede wszystkim pytanie do mnie samego. Jakiego ja Boga przedstawiam ludziom? Czy jest to obraz taki, jak Bóg chce, żeby był widziany w świecie? Dzisiaj to słowo chce nam pokazać, że jesteśmy wezwani, pomimo naszej niedoskonałości, że Pan Bóg chce nas doprowadzić do takiej świętości, jak choćby doprowadził Piotra Jerzego. Tak brzmi po polsku jego imię. Pier Giorgio Frassati, człowiek, który przejął się Ewangelią na serio, który wziął ją sobie do serca. I prawdziwe ubóstwo, którego możemy doświadczyć, to jest ubóstwo przede wszystkim braku Boga, jego utraty, utraty więzi z Nim. To jest coś, co nas niszczy, co sprawia, że umieramy wewnętrznie. I wszyscy potrzebujemy takich proroków, potrzebujemy takich ludzi, którzy zaniosą nam Boga i my dla siebie nawzajem możemy być takimi prorokami. W każdym momencie, kiedy czynimy jakieś dobro, to prorokujemy. Pokazujemy, że Bóg jest dobry, że my to dobro czerpiemy też od Niego. I wszędzie, gdzie dzieje się dobro, jest Bóg obecny, bo On jest źródłem wszelkiego dobra. I postać też Pier Giorgio Frassatiego, proroka, pokazuje, że to jest możliwe. Że to nie jest tak, że to jest tylko dla wybranych. To jest dla każdego, kto chce, kto jest gotowy przyjąć Bożą miłość, no i kto jest też gotowy poświęcić duży kawałek swojego życia dla innych. Bóg też pokazuje, że miłość polega na oddaniu swojego życia. Pier Giorgio dosłownie oddał to życie, bo on umarł dlatego, że zaraził się chorobą od jednego ze swoich podopiecznych, tym, którym świadczył pomoc. Umiera w wieku 24 lat, bardzo młody człowiek. Wydawać by się mogło, że tak po ludzku trochę poniósł porażkę. Co mu przyszło z tego, że pomagał? Zaraził się i umarł i po ludzku poniósł klęskę. Tak jak po ludzku poniósł klęskę prorok Ezechiel, po ludzku poniósł klęskę też Jezus, który umarł na krzyżu. Ale Jezus pokazuje, że to nie jest klęska. Jezus pokazuje, że On zmartwychwstając przywraca życie wszystkim i nadaje sens jakimkolwiek naszym cierpieniom, jakimkolwiek stratom. Nadaje sens też tej młodej śmierci Pier Giorgio Frassatiego, której by nie było, gdyby nie jego zaangażowanie. To jest wyzwanie dla każdego z nas, może trudne i może na początku wydawać się niemożliwe, ale właśnie po to mamy świętych i błogosławionych, żeby nam pokazać, że to jest możliwe, że ich przykład ma nas pociągać, a ich bratnia modlitwa nas nieustannie wspomaga w tym, żebyśmy byli twarzą Boga, prawdziwą twarzą Boga w tym świecie. Żeby nie było tak, że będziemy właśnie pseudoprorokami, którzy pokazują fałszywy obraz Boga, karykaturę, i ludzie później patrząc na nas powiedzą, nie, ja nie chcę w takiego Boga wierzyć. I mają rację, bo w Boga złego nie warto wierzyć, bo takiego Boga w ogóle nie ma.
Za ojcem Dawidem życzymy Państwu wielu dobrych uczynków, zarówno odebranych, jak i skierowanych w stronę bliźnich. Łukasz Kaźmierczak i Paweł Kratkowski. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.
Między niebem a ziemią.